James Joyce, Ulysses. Przełożył Maciej Słomczyński, czyta Zbigniew Zapasiewicz. Wydano nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w roku 1975. Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, rok 1983. James Joyce, żyjący w latach 1882-1941, to znany pisarz irlandzki. Od szóstego roku życia wychowywał się w internatach i szkołach jezuickich, w których nabył solidną wiedzę. Po ukończeniu studiów na Wydziale Filozoficznym University College w Dublinie, wyemigrował z kraju w 1904 roku. Do końca życia jednak pozostał outsiderem i buntownikiem. Pobyt na obczyźnie był dlań ciągłą tułaczką. Do 1915 roku Joyce w Poli i Trieste pracował jako nauczyciel języka angielskiego, borykając się ustawicznie z biedą i niepewnością jutra. Podczas I wojny światowej znalazł schronienie w Szwajcarii, gdzie wraz ze swą towarzyszką życia Norą Barnacle utrzymywał się głównie z zapomóg udzielanych przez bogatych mecenasów. Na sytuacji finansowej pisarza fatalnie odbijał się, odziedziczony po ojcu, pociąg do alkoholu. W latach 1920-1940 mieszkał w Paryżu, nękany długotrwałą, niezwykle bolesną chorobą oczu. Przeszedł aż 11 operacji. Odgrodził się niemal całkowicie od świata. W roku 1940 uciekł przed wojskami hitlerowskimi na południe Francji, a potem znów powrócił do Szwajcarii, gdzie opiekowało się nim grono przyjaciół. Cała twórczość Joyce'a wyrosła z protestu przeciwko panującym w domu rodzicielskim stosunkom, jezuickiemu wychowaniu i irlandzkiemu nacjonalizmowi. Na kartach jego książek mity rodzinne, zwłaszcza ojca, splatają się z dziedzictwem myśli religijnych Irlandczyków oraz z wielką miłością do ojczyzny. Do wczesnych dzieł Joyce'a należą liryczno-miłosne pieśni pod tytułem Muzyka kameralna oraz zbiór opowiadań Dublińczycy, czyli kronikarskich szkiców z życia miasta i jego mieszkańców. Kolejne publikacje to Portret artysty z czasów młodości, nagrana na kasety w naszym studiu opowieść prezentująca domowe i szkolne perypetie młodego Joyce'a i jego artystyczne credo oraz dramat Wygnańcy. Utwory te są pod względem tematycznym i formalnym pracami przygotowawczymi do napisania przez Joyce'a największego dzieła, powieści pod tytułem Ulysses, która ukazała się w 1922 roku nakładem amerykańskiego wydawnictwa w Paryżu, albowiem purytańscy cenzorzy w ojczyźnie pisarza nie dopuścili do publikacji tego ich zdaniem pornograficznego i bluźnierczego dzieła. Dopiero po długoletnich bojach, licznych skandalach edytorskich i zbiorowych protestach wielu znanych pisarzy, uczonych i intelektualistów, tej miary co Einstein, Eliot, Hemingway, Thomas Mann, Morua, książka została wydana w Nowym Jorku w 1934 roku, a w Londynie w roku 1936. Akcja powieści rozgrywa się podczas jednego dnia 16 czerwca 1904 roku w Dublinie. W 18 epizodach, rozdziałach, przedstawia wędrówkę przez miasto akwizytora ogłoszeniowego Leopolda Bluma, Ulyssesa, poszukującego syna z wyboru, a także jednoczesną wędrówkę drugiej głównej postaci, młodego nauczyciela, poety Stefana Dedalusa, Telemacha, szukającego z kolei duchowego ojca. Dzieje tych bohaterów, spotykających po drodze kilkadziesiąt osób, są wyraźnie skojarzone z mitycznym światem Odysei Homera, stanowiąc parodystyczną transpozycję greckiego arcydzieła zbliżoną do heroikomicznego eposu. Obaj główni bohaterzy błąkają się po labiryncie zewnętrznego i wewnętrznego świata. I mimo, że spotykają się kilkakrotnie, a nawet wspólnie uczestniczą w wyprawie do nocnego miasta, nie mogą się do siebie rzeczywiście zbliżyć. rozchodzą się, wracają do swoich samotności, by dalej wędrować, nie osiągając celu. W czym tkwi jedna z zasadniczych myśli filozoficznych dzieła? Ulises jako powieść o skomplikowanej i wielorakiej wymowie, której nie wyczerpują homeryckie analogie, stał się jednym z punktów wyjściowych dla nowatorskiej prozy naszych czasów. Dzieje się tak dzięki wprowadzeniu monologu wewnętrznego, zwłaszcza w formie tak zwanego strumienia podświadomości, opartego na grze swobodnie przepływających skojarzeń. Właśnie z tego monologu uczynił pisarz autonomiczny, nośny i bogato zróżnicowany środek artystyczny. Pod względem stylistycznym świetnie dopasowany do poszczególnych postaci i sytuacji. Pozwala mu to na przekroczenie klasycznych ram osobowości powieściowych bohaterów, ich pełniejszą, bardziej wszechstronną kreację. Ulises tylko w kilku epizodach przypomina normalną powieść, stanowiąc specyficzny, pozbawiony akcji poemat prozą, składający się z zestrojonych ze sobą cyklów znaczeniowo-strukturalnych, decydujących o wielowarstwowości, ale zarazem i o jednolitości szkieletu kompozycyjnego. Wszystko to powoduje, że lektura powieści nie jest przedsięwzięciem łatwym. Wymaga cierpliwości i współpracy ze strony czytelnika, a także przywołania wiadomości z różnych dziedzin nauki, literatury i filozofii.
Część pierwsza. Stateczny, pulchny Buck Mulligan wynurzył się z wylotu schodów, niosąc mydlaną pianę w miseczce, na której leżały skrzyżowane lusterko i brzytwa. Żółty, nieprzewiązany szlafrok powiewał za nim lekko w łagodnym porannym powietrzu. Uniósł miseczkę i zaintonował Introibo ad altare Dei. Przystanąwszy, zajrzał w głąb ciemnych, kręconych schodów i zawołał ochryple: Wejdź na górę, Kincz, wejdź na górę, ty przerażający jezuito. Dostojnie postąpił ku przodowi i wszedł na okrągłą działobitnię. Rozejrzał się i uroczyście po trzykroć pobłogosławił wieżę, okolice i budzące się góry. Później, zauważywszy Stefana Dedalusa, pochylił się w jego kierunku i zaczął kreślić w powietrzu szybkie znaki krzyża, bełkocąc gardłowo i potrząsając głową. Niezadowolony i senny Stefan Dedalus wsparł ręce na najwyższym stopniu schodów i obrzucił zimnym spojrzeniem rozedrganą, bełkocącą, błogosławiącą go długą końską twarz i jasne, nieprzycięte włosy, centkowane i lśniące na podobieństwo jasnego dębu. Buck Mulligan szybko zerknął pod lusterko i zręcznie zakrył miseczkę. W tył zwrot do koszar, powiedział ostro. Dodał tonem kaznodziei. Bo to, o najmilsi, jest rzeczywista Eucharystynka, ciało i dusza i krew i orany. Powolną muzykę, proszę. Zamknijcie oczy, panowie, jeszcze chwileczkę. Jest mały kłopot z tymi białymi ciałkami. Uciszcie się wszyscy. Spojrzał z ukosa w górę i wydał długi, niski, nawołujący gwizd. Potem czekał przez chwilę w ekstatycznym skupieniu, a jego równe zęby błyskały tu i ówdzie złotymi punkcikami. Chryzostomos. Dwukrotny, silny, przenikliwy gwizd odpowiedział wśród ciszy. Dziękuję, staruszku, zawołał żywo. To zupełnie wystarczy. Wyłącz prąd, dobrze? Zeskoczył z działobitni i zbierając wokół nóg luźne fałdy szaty spojrzał poważnie na tego, który mu się przyglądał. Pulchna, mroczna twarz i posępna, owalna szczęka przywodziły na myśl prałata, opiekuna sztuk pięknych w średniowieczu. Przyjemny uśmiech pojawił się cicho na jego wargach. A cóż to za szyderstwo, powiedział wesoło. To twoje niedorzeczne nazwisko starożytnego Greka. Żartobliwym, przyjacielskim gestem uniósł palec i śmiejąc się do siebie, podszedł ku kamiennemu obramowaniu. Stefan Dedalus wszedł po stopniach, ruszył za nim i w pół drogi znużony siadł na skraju działobitni, przyglądając mu się nadal gdy tamten oparł lusterko na obramowaniu i zanurzywszy pędzel w miseczce, namydlał policzki i szyję. Wesoły głos Baka Maligana ciągnął dalej. Moje nazwisko też jest niedorzeczne. Malaki Maligan, dwa daktyle. Ale ma heleńskie brzmienie, prawda? Zwinne i słoneczne jak sam jeleń. Musimy pojechać do Aten. Czy pojedziesz, jeżeli uda mi się naciągnąć ciotkę na 20 funtów? Odłożył pędzel i zawołał, śmiejąc się radośnie. Czy pojedzie, wynędzniały jezuita? Urwał i zaczął golić się uważnie. Powiedz mi, Maligan, powiedział Stefan spokojnie. Co, moje kochanie? Jak długo pozostanie Haines w tej wieży? Buck Maligan ukazał ogolony policzek ponad swym prawym ramieniem. Boże, czyż on nie jest okropny? Powiedział szczerze. Tępy Sakson, sądzisz, że nie jesteś dżentelmenem. Boże, ci przeklęci Anglicy, pękający od pieniędzy i niestrawności, dlatego że przybywa z Oksfordu. Wiesz, Dedalus, to właśnie ty masz naprawdę oksfordzkie maniery. Nie może ciebie rozgryźć. O, to imię, które ci nadałem, jest najlepsze. Kincz. Klinga noża. Ostrożnie ogolił podbródek. Przez całą noc bredził we śnie o czarnej panterze, powiedział Stefan. Gdzie jest futerał, w którym trzyma broń? Żałosny wariat, powiedział Maligan. Czy miałeś stracha? Miałem, powiedział Stefan dobitnie i z rosnącym lękiem. Na tym odludziu w ciemności z nieznanym mi człowiekiem, bredzącym przez sen i mamroczącym do siebie o zastrzeleniu czarnej pantery. Ty ratowałeś tonących, ale ja nie jestem bohaterem. Jeżeli on ma tu zostać, znikam. Marszcząc brwi, Buck Maligan obejrzał pianę na ostrzu brzytwy. Zeskoczył z podmurówki i zaczął pośpiesznie przeszukiwać kieszenie spodni. Kurestwo, burknął. Podszedł ku działobitni i wkładając rękę do kieszeni Stefana powiedział: użycz nam smarkuwy dla otarcia brzytwy. Stefan pozwolił mu wyciągnąć i ukazać trzymaną za róg brudną i pomiętą chustkę. Buck Maligan dokładnie otarł brzytwę. Później, przyglądając się chustce, powiedział: oto smarkuwa barda. Nowy odcień sztuki dla naszych irlandzkich poetów. Smarko zielony. Można go prawie posmakować, co? Ponownie wstąpił na obramowanie i spojrzał w dal ku dublińskiej zatoce, a jego włosy o barwie jasnego dębu poruszały się nieznacznie. Boże, powiedział cicho, czy morze nie jest tym, czym nazywa je algi, szarą, słodką matką? Smarko zielone morze, moszne, kurczące morze, epi oinopa ponton. Ach, Dedalusie, Grecy, muszę cię nauczyć. Musisz ich czytać w oryginale. Talatta, talatta, jest ono naszą ogromną, słodką matką. Podejdź i spójrz. Stefan wstał i podszedł ku obramowaniu. Wsparty na nim spojrzał w dół ku wodzie i ku pocztowemu stateczkowi wypływającemu z wylotu portu Kingstown. Nasza potężna matka, powiedział Buck Maligan. Oderwał od morza wielkie badawcze oczy i zwrócił je ku twarzy Stefana. Ciotka sądzi, że zabiłeś swoją matkę, powiedział, dlatego nie pozwala mi się z tobą zadawać. Ktoś ją zabił, powiedział Stefan posępnie. Mogłeś przecież, cholera, uklęknąć, Kincz, kiedy twoja umierająca matka poprosiła cię o to, powiedział Buck Maligan. Jestem tak samo zimnokrwisty jak ty, ale kiedy pomyślę o twojej matce, błagającej ciebie swoim ostatnim tchnieniem, żebyś ukląkł i pomodlił się za nią, a tyś odmówił. Jest w tobie coś złowrogiego. Urwał i raz jeszcze namydlił lekko drugi policzek. Pobłażliwy uśmiech wykrzywił mu wargi. A cóż za piękny błazenek, wymamrotał do siebie. Kincz, najpiękniejszy błazenek z nich wszystkich. Golił się gładko i z uwagą w milczeniu poważnym. Stefan wsparł łokieć na poszczerbionym granicie, przyłożył dłoń do czoła i spojrzał na wystrzępiony koniec rękawa swojej czarnej, wyświeconej marynarki. Ból, nie będący jeszcze bólem miłości, zaniepokoił jego serce. Po śmierci przyszła do niego cicho we śnie, a jej wyniszczone ciało ubrane w luźną brunatną suknię, w której złożono ją do grobu, wydzielało woń wosku i różanego drzewa. Jej oddech pochylający się nad nim był niemy, pełen wyrzutu i lekkiego zapachu wilgotnych popiołów. Ponad wystrzępionym rękawem dostrzegał morze, które dobrze odżywiony głos za jego plecami pozdrawiał jako ogromną, słodką matkę. Pierścień zatoki i widnokręgu otaczał matowo-zieloną masę płynu. Biała porcelanowa miska stała obok jej śmiertelnego łoża, zawierając w sobie zielonkawą, lepką żółć, wydartą z jej gnijącej wątroby paroksyzmami głośnych, stękliwych wymiotów. Buck Mulligan otarł brzytwę. Ach, biedna psia duszo, powiedział dobrotliwie. Muszę ci dać koszulę i jakieś smarkuwy. A jak noszą się te portki z drugiej ręki? Pasują nieźle, odpowiedział Stefan. Buck Mulligan zaatakował zagłębienie pod dolną wargą. A cóż to za szyderstwo, powiedział z ukontentowaniem. Powinny się nazywać z drugiej nogi. Bóg tylko wie, jaka francowata pijaczyna je porzuciła. Mam jeszcze piękną parę szarych w prążki. Będziesz w nich wyglądał niesłychanie, nie żartuję, Kinch. Wyglądasz cholernie dobrze, kiedy jesteś przyzwoicie ubrany. Dziękuję, odpowiedział Stefan. Nie mogę ich nosić, jeżeli są szare. On nie może ich nosić, powiedział Buck Mulligan do swojej twarzy w lusterku. Etykieta jest etykietą, zabija swoją matkę, ale nie może nosić szarych spodni. Zręcznie złożył brzytwę i sprawdził gładkość skóry poduszeczkami palców. Stefan odwrócił wzrok od morza ku pulchnej twarzy o dymno-niebieskich, ruchliwych oczach. Ten facet, z którym byłem zeszłej nocy w okręcie, powiedział Buck Mulligan, mówi, że masz OPS. Jest tam razem z Connolly Normanem w Bzikogrodzie. Ogólne porażenie szaleństwem. Wykonał lusterkiem półkole w powietrzu, aby przesłać tę wieść ku słońcu, które lśniło teraz na powierzchni morza. Łuki jego ogolonych warg uśmiechały się wraz z krawędziami białych, połyskujących zębów. Śmiech ogarnął całą jego masywną sylwetkę. Spójrz na siebie, powiedział, ty przerażający bardzie. Stefan rozchylił się ku przodowi i najeżony zerknął w rozcięte krzywym pęknięciem lusterko, któremu podsunięto. Takim widzi mnie on i widzą inni. Kto wybrał dla mnie tę twarz, tę psią mordę wymagającą otwrzenia? Ona także mnie zapytuje. Buchnąłem je z pokoju kuchty, powiedział Buck Mulligan. Pasuje zresztą do niej. Ciocia zawsze ma brzydkie służące dla Malakiego, aby nie wodzić go na pokuszenie, a imię jej jest Urszula. Znowu roześmiał się i usunął lusterko sprzed zerkających w nie oczu Stefana. Wściekłość Kalibana, nie mogącego zobaczyć swojej twarzy w lustrze, powiedział. Gdyby tylko Wild żył i mógł cię zobaczyć. Cofnąwszy się i wskazując palcem, Stefan powiedział z goryczą. To symbol irlandzkiej sztuki, pęknięte lusterko służącej. Buck Mulligan niespodziewanie ujął Stefana pod ramię i zaczął się z nim przechadzać wokół wieży, a brzytwa i lusterko klekotały w kieszeni, do której je wrzucił. To nieładnie tak ci dokuczać, prawda? Powiedział serdecznie. Bóg widzi, że więcej jest w tobie niż w którymkolwiek z nich. Jeszcze jedno odparowanie. Obawia się lancetu mojej sztuki tak, jak ja obawiam się jego lancetu, zimne żelazo pióra. Pęknięte lusterko służącej. Powiedz to temu wołowi tam na dole i ustrzel go na Gwineję. Cuchnie od forsy i sądzi, że nie jesteś dżentelmenem. Jego stary nabił sobie kabzę, sprzedając Zulusom jalapę albo też zrobiwszy jakieś inne cholerne oszustwo. Mój Boże, Kinch, ty i ja, gdybyśmy tylko zaczęli pracować razem, moglibyśmy zrobić coś dla tej wyspy, zhelenizować ją. ramię Cranleygo, jego ramię. I pomyśleć, że musisz żebrać u tych świń. Jestem jedynym, który wie, kim jesteś. Dlaczego mi bardziej nie zaufasz? Co masz w zanadrzu przeciw mnie? Czy chodzi o Heinza? Jeśli piśnie tylko, to sprowadzę tu Seymoura i zrobimy mu darcie na szmaty gorsze nawet niż to, które zrobiono Clive Kempthorpe'owi. Młodzieńcze wrzaski zamożnych głosów w pokojach Clive Kempthorpe'a. Blade twarze. Trzymają się za boki ze śmiechu. Jeden klepie drugiego. Chyba skonam. Przekaż jej ostrożnie te wieści, Obrej. Och, umrę, bijąc powietrze strzępami, które pozostały z koszuli, mając spodnie opuszczone do kostek, podskakuje i potyka się wokół stołu, a AIDS z kolegium Magdaleny ściga go uzbrojony w krawieckie nożyce. Twarz przerażonego cielaka pozłocona pomarańczową marmoladą. Nie chcę, nie zdejmujcie mi spodni, nie próbujcie robić ze mnie frajera. Wrzaski z otwartego okna płoszą wieczór na kwadratowym dziedzińcu. Głuchy ogrodnik w fartuchu, zamaskowany twarzą Matthew Arnolda, popycha wzdłuż zamglonej łąki swoją maszynkę do strzyżenia trawników, śledząc uważnie tańczące koniuszki źdźbeł. Dla nas samych, nowi poganie, Omphalos. Niech zostanie, powiedział Stefan. Pomijając te noce, jest zupełnie w porządku. Więc o co ci chodzi? Zapytał niecierpliwie Buck Mulligan. Wykrztuś to z siebie. Jestem z tobą zupełnie szczery. Co masz przeciwko mnie? Przystanęli, patrząc w stronę tępego wierzchołka Brayhead, leżącego na wodzie jak łeb uśpionego wieloryba. Stefan spokojnie uwolnił ramię. Czy chcesz, żebym ci powiedział? Zapytał. Tak. O co chodzi? Odpowiedział Buck Mulligan. Nie przypominam sobie niczego. Mówiąc, patrzył w twarz Stefana. Lekki wiatr musnął jego czoło, rozrzucając miękkie, jasne, nieuczesane włosy i budząc w oczach srebrne punkciki niepokoju. Przygnębiony brzmieniem swego głosu, Stefan powiedział: czy przypominasz sobie, że następnego dnia po śmierci matki przyszedłem do twojego domu? Buck Mulligan zmarszczył się natychmiast i zapytał: co, gdzie? Niczego sobie nie przypominam. Pamiętam tylko pomysły i wrażenia. Dlaczego? A co się stało, na miłość boską? Przyrządzałeś herbatę, powiedział Stefan, a ja przeszedłem przez hol, żeby przynieść jeszcze trochę gorącej wody. Twoja matka wyszła z salonu razem z jakimś gościem. Zapytała ciebie, kto jest w twoim pokoju. Tak, powiedział Buck Mulligan. Co odpowiedziałem, nie pamiętam. Odpowiedziałeś, powiedział Stefan, o, to tylko Dedalus, którego matka tak ohydnie umarła. Rumieniec, który uczynił go młodszym i bardziej ujmującym, ukazał się na policzkach Bucka Mulligana. Czy powiedziałem tak? No i co? Co w tym złego? Nerwowo otrząsnął się ze skrępowania. A czymże jest śmierć twojej matki, twoja albo moja? Tyś widział tylko twoją matkę umierającą. Ja ich widzę co dnia, odwalających kitę w Mater albo w Richmond i krojonych na plasterki w sali sekcyjnej. Jest to ohydna rzecz i nic poza tym. To po prostu nie ma znaczenia. Nie chciałeś uklęknąć przy łóżku twojej umierającej matki i pomodlić się za nią, chociaż cię prosiła. Dlaczego? Ponieważ masz w sobie tę przeklętą jezuicką żyłkę, tylko że przebiega ona w przeciwnym kierunku. Dla mnie to wszystko jest niedorzecznością i ohydą. Jej płaty mózgowe przestają funkcjonować. Nazywa lekarza sir Piotrem Teasle i zrywa jaskry z kołdry. Dogadzaj jej, póki nie będzie po wszystkim. Sprzeciwiłeś się jej ostatniemu przedśmiertnemu życzeniu, a jednak dąsasz się na mnie, bo nie wykrzywiam się płaczliwie, jak niemowa najęty od Lalueta. Nonsens. Przypuszczam, że powiedziałem to. Nie chciałem znieważyć pamięci twojej matki. Mówiąc, odzyskał pewność siebie. Osłoniwszy otwarte rany, które słowa te pozostawiły w jego sercu, Stefan powiedział lodowato: nie myślę o znieważeniu mojej matki. Więc o czym? Zapytał Buck Mulligan. O znieważeniu mnie. Buck Mulligan okręcił się na pięcie. Niemożliwa osoba! Wykrzyknął. Odszedł szybko wzdłuż obramowania. Stefan pozostał na miejscu, spoglądając ponad powierzchnią spokojnego morza w stronę przylądka. Morze i przylądek były teraz zamglone. Puls bił mu w oczach, przesłaniając widzenie, a gorączka paliła policzki. W głębi wieży zabrzmiał donośny głos. Mulligan, czy jesteś tam na górze? Już idę, odparł Buck Mulligan. Zwrócił się ku Stefanowi i powiedział, spójrz na morze. Cóż je obchodzą urazy? Odrzuć Loyole, Kinch, i zejdź na dół. Sassenach żąda twojej porannej wędzonki. Głowa jego znieruchomiała jeszcze raz na chwilę, gdy znikał w wylocie schodów. Znajdowała się na równi z dachem. Nie dręcz się tym przez cały dzień. Jestem niekonsekwentny. Daj spokój smętnym rozmyślaniom. Głowa jego znikła, ale głęboki pomruk schodzącego głosu zadudnił u wylotu schodów. Porzuć samotne rozmyślania o serca gorzkiej tajemnicy, bo Fergus wozy gna spiżowe. Pośród porannego spokoju cienie lasów płynęły cicho od strony wylotu schodów ku morzu, na które patrzył. W głębi zatoki i poza nią lustro wody bielało, poruszane lekko obutymi, szybkimi stopami. Biała pierś zamglonego morza. Akcenty połączone parami. Ręka skubiąca struny harfy, zespalająca ich splecione akordy. Białofaliste, zaślubione słowa drgające na zamglonej głębinie. Chmura zaczęła powoli zakrywać słońce, ocieniając zatokę głębszą zielenią. Leżała poza Stefanem miska pełna gorzkich wód. Piosenka Fergusa. Śpiewałem ją sam w domu, przedłużając przeciągłe, posępne akordy. Jej drzwi były otwarte, chciała słyszeć mnie grającego. Oniemiały z litości i zgrozy podszedłem do jej łóżka. Płakała na swoim nędznym posłaniu przez te słowa Stefanie o serca gorzkiej tajemnicy. A teraz gdzie? Jej sekrety, stare wachlarze z piór, frędzelkami ozdobne, piżmem pudrowane karneciki balowe, sznur bursztynowych paciorków w jej zamkniętej szufladzie, klatka z ptaszkiem zawieszona w słonecznym oknie domu jej dzieciństwa. Słyszała starego Royce'a śpiewającego w pantomimie o Turko straszliwym i śmiała się wraz z innymi, gdy śpiewał jestem artysta, który korzysta z niewidzialności. Duch dawnej radości odłożony do szuflady, piżmem pachnący. Porzuć samotne rozmyślania. Odłożona wraz ze swymi zabawkami do szuflady wspomnień natury. Wspomnienia ogarnęły jego zadumany umysł. Szklanka wody, którą nalewała z kuchennego kranu po przyjęciu komunii. Wydrążone jabłko pełne brunatnego cukru, przypiekające się dla niej na blasze w ciemny jesienny wieczór. Jej kształtne paznokcie zaczerwienione krwią rozgniecionych wszy znalezionych na koszulach dzieci. We śnie cicho przyszła do niego, a jej wyniszczone ciało, ubrane w luźną suknię, w której złożono ją do grobu, wydzielało woń wosku i różanego drzewa. Jej oddech, pochylający się nad nim i pełen tajemnych, niemych słów, nikła woń wilgotnych popiołów. Jej szkliste, martwo już spoglądające oczy, aby wstrząsnąć i ugiąć moją duszę, patrzące tylko na mnie. Upiorna świeca oświetlająca jej konanie, upiorny blask na udręczonej twarzy, jej chrapliwy, głośny oddech, rzężący w przerażeniu, podczas gdy wszyscy modlili się na klęczkach. Jej oczy wpatrzone we mnie, aby powalić mnie na ziemię. Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet. jubilantium te virginum chorus excipiat. Wilkołaku, trupożerco, nie mamo, pozwól mi być i pozwól mi żyć. Kindż, ahoj! Głos Baka Maligana zabrzmiał śpiewnie w głębi wieży. Potem dobiegł z bliższego punktu schodów, nawołując powtórnie. Stefan, rozdygotany jeszcze płaczem swej duszy, poczuł cieple, przelatujące światło słoneczne, a w powietrzu za sobą usłyszał przyjazne słowa. Dedalus, spłyń w dół, jak dobry wietrzyk. Śniadanie gotowe. Heinz przeprasza za obudzenie nas tej nocy. Wszystko w porządku. Ulises, taśma pierwsza, koniec ścieżki pierwszej.